Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i błogosławiony Carlo Acutis. Gromadzimy się, bracia i siostry, w tej świątyni świętej Jadwigi, aby przeżyć dzisiaj dzień służby liturgicznej. Dlatego bardzo serdecznie pozdrawiam tę służbę liturgiczną nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, ceremoniarzy, lektorów, ministrantów, kandydatów, animatorów, zachrystianinów, organistów i członków scholi. Oczywiście na szczególne powitanie i podziękowanie księdzu Karolowi za to, że tutaj możemy wspólnie razem być jako dyrektor Centrum Formacji Liturgicznej Diecezji Bydgoskiej imieniem błogosławionego Carlo Acutisa. Trwamy, moi drodzy, w tym miesiącu czerwcowym i jest on poświęcony kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jesteśmy po tych pięknych przeżyciach uroczystości ciała i krwi Pana Jezusa i uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wielu z nas brało udział w tych uroczystościach. A dzisiaj właśnie gromadzimy się tutaj, w tej świątyni, aby przeżyć ten dzień liturgicznej służby ołtarza i towarzyszy nam hasło zawsze być blisko Jezusa. Taki jest mój plan na życie. Tak powiedział błogosławiony Carlo Acutis. I ta katecheza o błogosławionym Carlo Acutisie, to co zostało zapisane w naszym programie, mam nadzieję, że do godziny 11, bo tyle mi dano czasu, że wygłoszę tę katechezę, zastanawiając się właśnie nad życiem błogosławionego Carlo Acutisa, ale jednocześnie i nad naszym życiem. Carlo, przyjacielu, prowadź nas do celu. Eucharystii drogą prowadź nas do Boga. Carlo, nasz patronie, miej nas w swej obronie. Oręduj za nami u niebieskiej mamy. W tej katechezie będą nam towarzyszyły słowa piosenki, która została napisana przez mojego przyjaciela, ojca Azariasza, Bernardyna, z którym wielokrotnie pielgrzymowałem do Asyżu. Najpierw na grób, a później do sarkofagu, gdzie są złożone relikwie błogosławionego Carlo Acutisa. 1 października 2020 roku z grupą pielgrzymów brałem udział w otwarciu sarkofagu błogosławionego Carlo Acutisa. Przed mszą świętą spotkaliśmy się z biskupem Asyżu, z księdzem biskupem Domenico Sorrentino i na tej mszy świętej byli także obecni rodzice Carla, mama Antonina i tata Andrea. Po mszy świętej spotkanie z mamą. I muszę, moi drodzy, powiedzieć, że bardzo sympatyczna, bardzo skromna kobieta, mimo że rodzice Carla są bardzo bogaci, zauważyłem jej spracowane ręce. Bez przedłużanych i pomalowanych paznokci i podartych spodni, jak to teraz w świecie współczesnym widzimy, szczególnie u kobiet, niezależnym jakim są wieku. To też w jakiś sposób ukierunkowuje nasze spojrzenie na Carla. Bo w tym dostatku, w którym żył, potrafił zobaczyć człowieka potrzebującego i zawsze umiał się dzielić. To też jest pewna tajemnica jego świętości. I wracając do mamy, bardzo skromna, sympatyczna pani, która teraz cieszy się radością macierzyństwa, bo 4 lata po śmierci Carla urodziły się bliźniaki. Jego brat Michael i siostra Francesca. Ich poczęcie rodzice traktują w kategorii cudu, ze względu na problemy zdrowotne. I Antonina to typowa taka włoska mama, która lubi bardzo dużo mówić, która jest uśmiechnięta, która bardzo chętnie i bardzo ciepło mówi o swoim synu i nie musi niczego wymyślać. Ona po prostu opowiada jego życie. Opowiada, jak to Carlo ich nawrócił. Jak to dla nich stał się takim drogowskazem do Pana Boga. Bo różnie wcześniej bywało w tej rodzinie. Pierwsza zwrotka, którą dzisiaj żeśmy mogli usłyszeć, śpiewał ojciec Azariasz. Powołał cię Bóg, by szedł jedną z dróg, co wiedzie na szczyty świętości. Z modlitwą na ustach i sercem na dłoni, by żadnej chwili nie trwonić. Powołał do życia. Rodzice, jak już wspomniałem, Antonina i Andrea. Carlo urodził się 3 maja 1991 roku. W tym roku, gdyby żył, miałby 30 lat. Zauważmy, 3 maja. Dla naszej ojczyzny, szczególnie święto Matki Bożej Królowej naszego narodu. Urodził się w Londynie w rodzinie dobrze sytuowanych Włochów, którzy z powodu pracy mieszkali przez pewien czas w Wielkiej Brytanii. Jego babcią ze strony taty była Polka. I to ona oraz także opiekunka w dużej mierze przyczyniły się do jego mocnej wiary. Kilka miesięcy później rodzina przeniosła się do Mediolanu. Carlo chodził do prywatnych szkół, w tym do prowadzonego przez jezuitów liceum o profilu klasycznym. I druga zwrotka, którą żeśmy dzisiaj usłyszeli, mówi tak. Twój plan prosty był, byś z Jezusem żył, a bliźnim służył z miłością. Dlatego mówiłeś, nie ja, lecz mój Bóg. I żyłeś według tych słów. Był zawsze zjednoczony z Jezusem. Oto mój plan na życie. Notował w swym duchowym dzienniczku. I dzielił się nim też myślami na temat umiłowania Eucharystii. Od swych rówieśników wyróżniał się nieprzeciętną wiarą. 2 lata wcześniej od kolegów przystąpił do pierwszej komunii świętej, 2 lata wcześniej. Był to marzenie 7-latka, mogło się ziścić, musiał zdać specjalny egzamin. A potem nie było już dnia, by nie uczestniczył w Eucharystii. Nie odmawiał różańca, że zapominał o pierwszopiątkowej spowiedzi. Nie tylko raz w miesiącu się spowiadał, nawet raz w tygodniu. Ale raz w miesiącu jechał do swojego spowiednika do Mediolanu. A więc, moi drodzy, zawsze był zjednoczony z Chrystusem. I po codziennej mszy świętej zawsze zostawał w kościele na chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu. Za Benedyktem XVI, którego chętnie czytał, powtarzał, Boga należy adorować na kolanach i w milczeniu. I 3 zwrotka, którą dzisiaj żeśmy usłyszeli. Kochałeś Maryję, różańcem ją czciłeś, w jej sercu szukałeś schronienia. Uczyłeś się od niej służyć, cierpieć, kochać i wszystkich prowadzić do Boga. Był bardzo oddany Maryi. Zawierzył jej swoją czystość i mówił, że Matka Boska to jedyna kobieta jego życia. Żartował, że modlitwa na różańcu to najbardziej romantyczne spotkanie, jakie codziennie odbywa, wspomina jego mama Antonina. Doprowadził do Boga wielu ludzi. Jego życie pokazuje, że nieletni święci to nie miniatury dorosłej świętości. Ich tajemnicą jest to, że patrząc sercem, pędzę do nieba nawet niezbyt przychylnym środowisku, mówi ksiądz Enrico, mediolański kapłan, który pracował przy procesie beatyfikacyjnym nastolatka, parafryzując życiową dewizę Karla: Eucharystia to moja autostrada do nieba. Wskazuje, że doprowadził on do Boga wielu ludzi, których pociągał normalnością, a zarazem konsekwencją życia chrześcijańskiego. Dla każdej matki jej dziecko jest wyjątkowe, ale nadzwyczajne działanie Boga w życiu syna zaczęłam dostrzegać dopiero w jego chorobie. Sama jestem córką niewierzącego intelektualisty i byłam obojętną katoliczką. O Kościół otarłam się przy pierwszej komunii świętej, przy bierzmowaniu, a potem na ślubie. To na pewno nie ja sprawiłam, że Carlo tak mocno zaufał Bogu, wyznaje jego matka Antonina. A tata Andrea popychał syna do nauki realizowania pasji. Ze względu na pracę nie miał jednak dla niego zbyt dużo czasu. I w czasie wakacji cała rodzina chętnie podróżowała, odwiedzając sanktuaria maryjne w całej Europie. A jak rodzice organizowali wyjazdy wakacyjne, weekendowe, to mawiał tak, aby w planach podróży i w pobliżu noclegu znajdował się kościół, aby mógł pójść rano do kościoła na Eucharystię. Jak tego miejsca nie ma, to nie jadę. Piękna postawa. Brakuje współczesnym katolikom takiej postawy. Wakacje, weekendy, czy w planach podróży, pomyślcie, moi drodzy, szczególnie ci, którzy służą przy ołtarzu, jesteście blisko Jezusa Chrystusa, aby kiedy wasi rodzice będą organizować wyjazdy weekendowe czy wakacyjne, aby również, niezależnie gdzie będziemy, był kościół, było miejsce na modlitwę, na to, co najpiękniejsze, Eucharystia. I czwarta zwrotka, moi drodzy, Franciszek, twój brat. Wielbiłeś z nim świat, dłoń Stwórcy w nim odkrywałeś, internet poznałeś, w nim szansę widziałeś, by duszę dla nieba zdobywać. Nieprzeciętna wiara chłopaka. Zadziwiały mnie dylematy mojego dziecka, jak mówi mama. Pomoc dla innych, jak czynił święty Franciszek. Często pytał, dlaczego stadiony są pełne ludzi, a kościoły pustoszeją. Potrafił mnie ofuknąć, gdy kupowałam zbyt drogie rzeczy, mówiąc, że woli raczej wesprzeć bezdomnych, z którym się przyjaźnił, wspomina mama. A więc szedł drogą świętego Franciszka Ubogiego, aby dzielić się z potrzebującymi. Tata z analityczną precyzją wylicza, że syn miał silny charakter. Koledzy cenili go, bo umiał bronić swych przekonań. A nie był przy tym świętoszkowaty. Uwielbiał, moi drodzy, zwierzęta. Miał 4 psy i 2 koty. Kochał przyrodę i grę na saksofonie. Rysował komiksy. Tak również grał w piłkę, jak jedna siostra wspomina, święta siostra Jadwiga ze sióstr Antoninek, która przez wiele lat pracowała w Asyżu. Małego Karla widziała, jak grał w piłkę. Nie za bardzo mu to wychodziło. ale grał ze swoimi kolegami. Na 8 urodziny dostał w prezencie komputer i zaczął odkrywać nową pasję. Na 8 urodziny. Mama sprawiła mu koszulkę z napisem naukowiec informatyk. Jako nastolatek dorównywał studentom informatyki, chociaż nie chodził na żadne zajęcia. Obsługiwał programy, ucząc się ich samego jedynie z książek. I to zainteresowanie internetem i ta postać błogosławionego Karla, który był geniuszem internetu, przypomina, moi drodzy, wszystkim. Wszystkim przypomina, wszystkim, że internet może być życiodajnym terenem, jeśli tylko pozwolę w nim działać Bogu. Jeżeli pozwolę działać Bogu, jest to wielka pomoc, ale w dobrych sprawach. Te włoskie media zapowiadają, że Karlo stanie się pierwszym błogosławionym świata internetu. To przypieczętowanie przekonania, że we wzrastaniu w wierze przyszłych pokoleń katolików jest miejsce także, moi drodzy, na współczesną technologię. Przesłanie tym ważniejsze w czasie obecnego kryzysu koronawirusa, gdy w Kościele dokonuje się swoista rewolucja internetowa. Sam programował, tworzył strony internetowe. Jego dziełem jest podlinkowy do oficjalnej witryny Watykanu serwis, mówiący właśnie o sanktuariach eucharystycznych. I można tam znaleźć materiały o cudach eucharystycznych na całym świecie. Tym dodane już po śmierci Karla opisy zdarzeń i w Sokółce, i w Legnicy. Strona jest dostępna w 16 językach i miesięcznie odwiedza ją 100 tysięcy ludzi. Karlu chciał, żeby ludzie naprawdę zrozumieli, że Eucharystia nie jest tylko symbolem. Przygotowana przez niego wystawa o cudach eucharystycznych wędruje obecnie po Korei Południowej i Indiach. Zaprojektował te strony internetowe o świętych, w których życiorysach się rozczytywał, oraz wystawę o aniołach i demonach, niebie, piekle i czystcu. Był to owoc jego lektury. Traktaru o czystcu świętej Katarzyny z Genui, który sprawił, że zaczął żarliwie modlić się za cierpiące dusze. I moi drodzy, śmierć. To jest też bardzo ciekawe, bo zapowiedział swoją śmierć, mając 15 lat. Nagle zachorował. Zwykłe przeziębienie, jak wstępnie podejrzewano, okazało się ostrą białaczką. Kiedy lekarz zapytał go, czy cierpi, Karlo odparł, że wielu ludzi cierpi bardziej. I swój ból, swoje cierpienie ofiarował za papieża i Kościół. Zmarł w szpitalu 3 dni po pierwszej diagnozie. Był na to jednak przygotowany, bo w komputerze syna Antonina znalazła nagranie, w którym zapowiada, co się stanie. Karlo przepowiada swoją śmierć, bo widzi ją jako przejście. Jeśli ktoś naprawdę kocha Jezusa, nie boi się śmierci, podkreśla mama nastolatka, który zmarł w opinii świętości w Monzy koło Mediolanu 12 października 2006 roku o godzinie 6:45. Zostaje pochowany w gołej ziemi w Asyżu, w mieście, do którego bardziej niż to jakiekolwiek innego powracał ze swoim życiu. Dlaczego? Bo zafascynował się świętym Franciszkiem. I nawet chodząc kiedyś po Asyżu, przechodząc koło cmentarza, zauważył kartkę z napisem, że można wykupić miejsce, a więc miejsce dla siebie po śmierci, żeby być pochowanym. I poprosił o to rodziców. I został pochowany blisko świętego Franciszka, bo takie miał pragnienie. Kiedy bywałem na tym cmentarzu, to właśnie przy samym ogrodzeniu, kiedy się spojrzało, było widać bazylikę świętego Franciszka. I mama wspomina, gdy Białaczka w piorunującym tempie odbierała mu siły, uczyłam się od niego cierpliwości i zaufania. Nie bał się stawiać trudnych pytań o kres życia. Dzięki synowi zaczęłam klękać przy nim do modlitwy, wyznaje wzruszona mama. Syna nazywa swoim małym Zbawicielem, bo dzięki niemu cała rodzina zbliżała się do Pana Boga. Widzimy, że każdy z nas ma tę drogę, gdzie może pokazywać drogę do Pana Boga, niezależnie ile mamy lat. Nieraz i te dzieci, które chodzą do kościoła, a rodzice nie chodzą, też możemy wskazywać im drogę poprzez właśnie ten gest, chociażby modlitwy i pytań o wiarę. Tak jak to było w życiu Karla, który pytał swoich rodziców o wiarę, o podstawowe prawdy naszej wiary. I jak mama wspomina, musieli się dokształcać, aby zaspokoić ten głód wiedzy religijnej. I moi drodzy, pogrzeb. Kościół nie był w stanie pomieścić wszystkich, którzy przyszli go pożegnać. Opłakiwali go między innymi biedacy, którym w drodze do szkoły zanosił robione przez siebie kanapki oraz koledzy ze szkoły, którym dawał bezpłatne korepetycje. Na pogrzeb przyszedł były hinduista, którego Karlo zafascynował Chrystusem i on przygotował jego do chrztu. I mówił o tym, jak prawie dwa razy do niego młodszy chłopak uczył go wyjątkowej modlitwy. Panie, uczyń mnie świętym w taki sposób, w jaki chcesz. I przypominał, że każdy rodzi się oryginałem, ale wielu kończy swe życie jak marne fotokopie. 10 października 2020 roku w Asyżu odbyła się beatyfikacja. Po niej można otrzymać relikwie, znak obecności świętego czy błogosławionego wśród nas, tak jak mamy również i tutaj. I to, moi drodzy, zobowiązuje. To zobowiązuje. Nasza parafia świętego Łukasza Ewangelisty i świętej Rity otrzymaje bardzo wcześnie, w listopadzie ubiegłego roku, relikwie pierwszego stopnia z ciała Karola. A 23 kwietnia na prośbę księdza biskupa Jana Tyrawy Centrum Formacji Liturgicznej Diecezji Bydgoskiej imieniem błogosławionego Karola Kutisa otrzymała te relikwie. To są relikwie także pierwszego stopnia, to są włosy Karla. I to też, moi drodzy, zobowiązuje tę właśnie wspólnotę Centrum Formacji Liturgicznej. I jeszcze patronuje błogosławiony Karol Akutis. Dzisiaj pozwoliłem sobie również przekazać ikonę błogosławionego Karola Akutisa, których to ikon wykonała, można powiedzieć, na moją prośbę, wykonała jedna firma. Bardzo dużo tych ikon, teraz 10 ikon poszło również i do Asyżu. W najbliższym tygodniu udaje się tam, aby zawieść, żeby również i tam takie ikony błogosławionego Karola Akutisa mogły być. I także dzisiaj 400 obrazków tutaj dla was, którzy żeście przybyli, abyście mieli w swoim bliskim spojrzeniu, czy to na biurku, czy może w portfelu, czy w jakiejś książce, a po drugiej stronie jest modlitwa do błogosławionego Karola Akutisa. Przez całe życie Antonina mama borykała się z problemem zdrowotnymi i nie mogła mieć własnych dzieci. To, co już wspominałem, że urodziła bliźniaki, uważała, że jest to prezent z nieba. Mamy tam rodzinnego orędownika, podkreśla. Wyznaje, że odtąd synek z córką skończyli 5 lat. i codziennie odmawiają różaniec. W wieku 6 lat bliźniaki przyjęły komunię świętą i od tej chwili, tak jak ich starszy brat, codziennie uczestniczą we mszy świętej. Ukochanie Eucharystii. Ukochanie Eucharystii jest kluczem do zrozumienia mojego Syna, który chciał prowadzić swych rówieśników prosto do nieba, mówi mama Antonina. Moi drodzy, kończąc tę katechezę, życzę, abyśmy wszyscy, jak tu jesteśmy, i kapłanom, i całej służbie liturgicznej, tych wszystkich, których na początku tutaj wymieniłem, abyśmy ukochali Eucharystię, która i nas ma prowadzić do celu. Ma nas prowadzić do Pana Boga. Zawsze być blisko Jezusa. Zawsze być z Nim zjednoczonym. Taki niech będzie nasz plan na życie. Błogosławiony Karlo, przyjacielu, prowadź nas do celu. Szczęść Boże.